największym paradoksem jest to, że lista osób, które go popierają, to są ci, którzy jeszcze parę lat temu zwalczali Lecha Wałęsę.
Ja znam środowisko krakowskie i wiele tak zwanych autorytetów moralnych mówiło, że to pajac, małpa z brzytwą. Nigdy na Wałęsę nie głosowali. A dzisiaj oni go bronią i mówią, tak, to jest nasz autorytet. Bo tu w całej tej sprawie nie chodzi w ogóle o Lecha Wałęsę. W całej tej sprawie chodzi o to, żeby zablokować po raz kolejny lustrację i dostęp do akt. Komu jest na rękę zablokowanie tych akt? Moim zdaniem tylko jednemu państwu. Dawnemu Związkowi Radzieckiemu, obecnej Rosji. Bo to, co ja poznałem w aktach, to przede wszystkim to, że Polska SB to była tylko przedłużenie KGB. I my się dzisiaj strzępimy, czy ujawniać pewne akta, czy nie. A komplet tych akt jest w Moskwie. Więc o co tu w ogóle chodzi? De facto chodzi tylko o to, żeby agenci KGB mieli nadal dobre samopoczucie i mogli tymi hakami, tymi teczkami manipulować. Popatrzmy, że nasi sąsiedzi z zachodu, Niemcy, zrobili dokładnie odwrotnie niż Polacy. To znaczy w 90 roku otworzyli wszystkie archiwa. Co więcej, na szefa tego instytutu powołano Joachima Gauka. A Gauk to jest pastor ewangelicki, czyli duchowny. I właśnie dlatego powołano pastora, bo uważano, że on to zrobi uczciwie i że wreszcie wypracuje normy moralne. I od 18 lat Niemcy w ogóle nie znają tego problemu, bo oni to wszystko otworzyli. A w Polsce najpierw było blokowane, najpierw komisja Michnika poszła. Jak zobaczyła, ilu to naszych kolegów jest w tych aktach, to Michnik wyszedł i powiedział, to jest szambo, nie wolno tego otwierać. Plebs w postaci polskiego społeczeństwa nie ma prawa poznać prawdy. Tylko my możemy tą prawdę znać, czyli ci na górze. I zamknięto te archiwa. Później, kiedy był rząd Olszewskiego, to właśnie Lech Wałęsa rozwalał ten rząd. No i później tak się dzieje. Dzisiaj IPN jest traktowany jak instytucja diabła. Oczywiście te osoby, co są umaczane, które donosiły, mają uzasadnione powody się bać. Natomiast człowiek sprawiedliwy, no czego się ma bać? Jeżeli żył dobrze w PRL-u, nie dał się uwikłać, nie donosił, nie brał pieniędzy za te donosy, no to czego się ma bać? Dlatego otwarcie akt jest dobrą rzeczą dla całego społeczeństwa. Więc tak jak mówię, ja się wypowiadam od kilku dni, natomiast jestem ogólnie bardzo źle prorokuję na przyszłość. Myślę, że teraz pójdzie frontalny atak. Lech Wałęsa będzie tym taranem. Za jego plecami będą stali ci polityczni manipulatorzy. Będą mówić, Lechu, wspaniały jesteś, cudnie, wal, bij, zabijaj. I Lech Wałęsa to robi, bije i zabija teraz publicznie osoby. A oni później go porzucą jak niepotrzebną zabawkę, powiedzą, że to znowu małpa z brzytwą i sobie na emeryturę do Gdańska. A więc no, myślę, że ten atak na IPN jest bardzo ostry. No zobaczymy, co się stanie. Ja tylko nie wierzę w te procesy. Ja myślę, że żaden sąd przy zdrowych zmysłach nie będzie oceniał książki historycznej. To niech ocenia historię, a nie sędzia, który się zajmuje włamaniami do sklepu. Co on będzie wiedział, które dokumenty są prawdziwe, które nie. Ja mogę powiedzieć, że w ciągu 3 lat, jakie prowadzę badania, przeglądałem około 800 tomów, segregatorów. Ja sfałszowanych dokumentów nie znalazłem. Znalazłem oczywiście naciągane, koloryzowane, bujna wyobraźnia, nadgorliwość SBK. To można przecedzić, jak się ma odpowiedni warsztat badawczy. Natomiast takie, żeby je spreparowano od początku do końca, bo SB w 80 roku wiedziało, że w 2008 roku będzie wolność, no to ja nie wierzę, żeby oni byli 30 lat do przodu przewidywali, specjalnie preparowali te dokumenty, żeby dzisiaj można było je udostępnić. Takich dokumentów nie znałem. Niemniej uważam, przepraszam już może takie długie przystąpienie na początku, bo chciałem, żebyście Państwo pytania zadawali. Uważam, że dzisiaj jesteśmy świadkami historii, która się tworzy na nowo. Ja nie zmienię pozytywnej oceny Lecha Wałęsy za lata 80. Uważam, przeszedł do historii, słusznie mu się Nagroda Nobla należała. Ale nie zgadzam się z tym, że nie wolno badać jego przeszłości. To nie złoty cielec, który sobie zastrzega, że wszystko, co było w moim życiu, ja tylko mam prawo decydować. Jest osobą publiczną, nikt mu nie kazał być prezydentem, ale jak się zdecydował być prezydentem, to mamy prawo wiedzieć o jego przeszłości. I chcę podkreślić, że dramat Lecha Wałęsy polega na tym, że on kłamie i nie chce powiedzieć prawdy. A my w Ewangelii znamy dwie postawy, Judasza i świętego Piotra. Judasz zdradził i święty Piotr zdradził, ale obaj postąpili całkowicie inaczej. Święty Piotr zapłakał i Chrystus mu nie urwał głowy. Wręcz przeciwnie, właśnie ze świętego Piotra, tego nawróconego grzesznika, uczynił pierwszego papieża. I to jest właśnie dla nas jako chrześcijan wskazówka, że mamy przebaczyć, ale najpierw musi być prawda i żal za to, za te grzechy. A co zrobił Judasz? No Judasz też żałował za grzech, ale nie przeprosił. Poszedł w tak zwane zaparte i popełnił grzech jeszcze większy, czyli powiesił się. I myślę, że na tych przykładach widać, że to, co się dzieje w naszym społeczeństwie, to jest walka o to, żeby ci tajni współpracownicy, niezależnie ile współpracowali, z jakich powodów, byli świętymi Piotrami i poszli tą drogą prawdziwą, a nie byli Judaszami i grzęźli w tym bagnie, tych kłamstwach, matactwach i tych opluwaniu swoich przeciwników. Rzeczywiście jest jedna rzecz w tej książce, to jest bardzo frapująca i którą na przykład pan profesor Fritschke w dyskusji, w której brałem udział, bardzo akcentuje. Ja się z nim zgadzam, że nie ma jasnego odpowiedzi, dlaczego w 80 roku nie wykorzystano tego haka na Wałęsę. To znaczy, dlaczego SB nie wykorzystało tego, że był tajnym współpracownikiem. I tu niestety odpowiedzi są bardzo trudne, o wiele trudniejsze niż dotychczas. To znaczy, niektórzy twierdzą, że Wałęsa był dalej współpracownikiem, tylko już w innych strukturach. Czyli nie chciano go zdemaskować, jakby nie było powodów, dla których te rzeczy by się wystawiły. Ale nie ma na to żadnych dowodów i tu możemy tylko robić hipotezy. I myślę, że książka obu panów jest bardzo ważnym wstępem do szerokich badań na temat lat 70., 80. i nie tylko dotyczy w ogóle Gdańska. Z moich badań wynika tak, że przewrót 89 roku to był jednak w pewnym stopniu sterowany przez Służbę Bezpieczeństwa. Ale nie wszystko oczywiście tej Służbie Bezpieczeństwa się udało. I tu dam taki przykład, który już pochodzi z mojej drugiej książki. Bo ja, jak pan słusznie zauważył, jest to książka biograficzna. I tam opisuję strajk, w którym brałem udział w 88 roku na Hucie. Akurat mija 20 lat od tych wydarzeń. Byłem kapelanem. Tam opisuję, jak się dostałem na tą Hutę, później ZOMO mnie złapało i tak dalej, i tak dalej. I wtedy strajk nie został wywołany przez Solidarność, tylko pojawił się nikomu nieznany Andrzej Szewczuwianiec, który, jak się okazało, był kryminalistą, 7 lat siedział w więzieniu za przestępstwa kryminalne, został z tego więzienia wypuszczony. Mieszkał w ogóle w Szczecinie, przyjechał do Huty i nagle po 3 miesiącach od przyjazdu do obcego miasta wywołał strajk. Dzisiaj bardzo wiele dokumentów wskazuje na to, że to była prowokacja esbecka. Co ona miała za cel, to nie wiadomo. Natomiast ta prowokacja nie udała się w tym znaczeniu, że kiedy ten strajk wybuchł, na teren Huty weszli działacze Solidarności wyrzuceni, oni ten strajk przejęli. Czyli esbecja zaczęła strajk, ale Solidarności udało się przejąć, wejść do komitetu, powołać związki zawodowe i tak dalej. I takich przykładów, że esbecja prowokowała pewne sytuacje i starała się tak ustawić okrągły stół, żeby po jednej stronie byli oficerowie SB, a po drugiej ich agenci, to rzeczywiście tak było, tylko że się dużo rzeczy nie udało. To też nie była instytucja nieomylna, genialna. Więc takie rzeczy były. I myślę, że dzisiaj trzeba jakby odciąć dwie skrajności. Jedna skrajność, która mówi, że wszystko przy okrągłym stole było w porządku, a druga skrajność, że wszystko przy okrągłym stole było sfałszowane. Moim zdaniem prawda leży po środku. To znaczy wiele prowokacji esbeckich i wielu agentów nawet, którzy byli wtedy w Solidarności. byli manipulowani przez SBC, ale pewne rzeczy się tej SBC udały, a pewne rzeczy się nie udały. Natomiast co na pewno SBC się udało, i to jest też temat mojej drugiej książki, że udało się z powrotem wprowadzić funkcjonariuszy SB do struktur wolnego państwa. Bo były niby komisje weryfikacyjne, które miały tych SB-ków odsunąć, ale zmieniano decyzję. I daję taki przykład z Konina. Zweryfikowano w Koninie w 90 roku negatywnie, czyli za działalność przeciwko Solidarności, 62 SB-ków. Wszyscy odwołali się do ówczesnego ministra spraw wewnętrznych Krzysztofa Kozłowskiego, który z tych 62 z powrotem przywrócił 56. I to pokazuje bardzo dobrze, że SBC-ja weszła z powrotem do łopu. I łop był SB-BIS. No to są oczywiście rzeczy ewidentne. W jaki sposób szantażowano Wałęsę po roku 90? Autorzy książki uważają, że szantażowano go. Że on po prostu tą teczką był trzymany na haku. Ale jak to do końca było? No to jest kwestia następnych badań i tak trzeba do tego właśnie podejść. A ja się utożsamiam z autorami, chociaż ja ich nie znam. Muszę powiedzieć, że nie znam ich od strony prywatnej. Znam ich opracowania, zwłaszcza pana Cęckiewicza, chociaż raz pan Cęckiewicz w Gdańsku prowadził moje spotkania autorskie takie jak tutaj. No to jednego poznałem. Oczywiście ich pozycja jest inna, dlatego że oni są zawodowymi historykami, pracują na uczelniach, a teraz pracują na etacie w IPN-ie. Więc od tej strony ja jestem historykiem, który nie pracuje zawodowo. Napisałem pracę z historii Kościoła magisterską, nawet mówiąc u księdza, który tutaj powinien być w Tarnowie znany, bo był księdzem profesorem diecezji tarnowskiej, księdza profesora Bolesława Humora, wybitnego historyka, i na tym moje zatrudnienie się skończyło. Ja wróciłem na zasadzie pewnego potrzeby społecznej, żeby pisać. Natomiast korzystam z IPN. I tutaj IPN to nie jest bogata instytucja. Wręcz przeciwnie, politycy starają się ukręcić łeb IPN-owi właśnie dlatego, że się boją. IPN w ogóle działa na tej zasadzie, że ogromna ilość akt jest w ogóle nieprzebadana. To, co mnie najbardziej dziwiło, że jak ja dostawałem teczki, na przykład u księży z Tarnowa, to nikt przede mną tego nie czytał. Czyli nie było wpisu. Ja się dziwię na to, co komisja tarnowska robiła od 7 lat. Nic. Po prostu czekała na zmiłowanie pańskie, że się to samo rozwiąże. I teraz właśnie pretensje do Cęckiewicza i Gontarczyka, że oni pierwsi napisali. No dobrze, no ale czemu nie poszli tam na przykład historycy na polecenie Lecha Wałęsy? Sam Lech Wałęsa nie poszedł. Dlaczego inni się za to nie wzięli? To jest takie trochę na zasadzie psa ogrodnika. Sam nie zjem, ale drugiemu nie dam. Więc moja identyfikacja jest od strony ideowej, że trzeba pisać książki i że ten, co idzie pierwszy, to najwięcej się w niego strzela. Ale nie wiem, czy się Państwo słyszeli moją wypowiedź w TVN24, kiedy z profesorem Friszkę polemizowałem. I teraz była ciekawa rzecz, to mogę powiedzieć od kuchni. Myśmy tam na tych łączach byli niedługo, ale siedzieliśmy w studio, ja w Krakowie, oni w Warszawie, i zanim weszliśmy na wizję, to trwała nieprawdopodobna dyskusja. I Friszkę mówił tak, mówi, to jest tak ogromna praca tych historyków, a czemu inni nie poszli? Czemu nikt do tej pory nie chciał przeczytać tego? Więc o co macie pretensje? Oczywiście teraz, jak się taki huk zrobił medialny, to być może ktoś tam pójdzie i przeczyta, ale ci zrobili ogromne. Nie ma odpowiedzi w książce na jedną rzecz. Dlaczego SBC-ja nie użyła akt przeciwko Lechowi Wałęsie w roku 80? Natomiast na to, że donosił do roku 70 tam któregoś, są dowody, dlatego że zidentyfikowano Lecha Wałęsę, jest teczka jego personalna, są donosy, Bo samo to, czy ktoś podpisał, czy nie, to moim zdaniem jest tylko poszlaka, bo dużo ludzi podpisało, a nie donosiło, ale byli też tacy, co nie podpisali, a donosili. Więc tutaj mówienie, że nie ma mojego podpisu, moim zdaniem nie jest żadnym dowodem ani w lewo, ani w prawo. Więc donosy Lecha Wałęsy są ewidentne i rzeczywiście to, co czytałem, to są mikrofilmy tych materiałów. I książka zresztą ma wyraźny tytuł, przyczynek do biografii. Oni sobie nie stawiali za cel napisania wszystkiego. Oni chcieli opisać to, co sami znaleźli. Natomiast jak wygląda stan badań? I to jest, uważam, problem. Jest ten Instytut Joachima Gaucka w Niemczech. No tam są dopiero gigantyczne pieniądze, bo rząd niemiecki naprawdę zbudował ogromną instytucję, chcąc odciąć się od agentury KGB, zwłaszcza na terenie NRD. Ale oni w ciągu 18 lat przy tak potwornym aparacie finansowym przebadali dopiero 70% akt. A jak w IPN-ie przebadano 10-15%, to moim zdaniem jest wszystko. I tu polegają te główne grzechy zaniechane. Natomiast ja jeszcze jedną rzecz chcę powiedzieć, jak jestem przy IPN-ie. To, co mnie najbardziej teraz boli, to ta straszliwa nagonka na ludzi tam pracują. Tam jakby tam byli oszuści, bandyci, przestępcy jacyś już nie wiem, no to już takie wyzwiska padają, że aż nie mogę tego słuchać. Ja tych ludzi znam. To są historycy po Uniwersytecie Jagiellońskim. Bardzo dużo z nich kończyło na przykład w Krakowie Wydział Historii Papieskiej Akademii Teologicznej. Są to ludzie uczciwi, a oni od dzisiaj od czci i wiary są odsądzani. Ale za co? Za to, że się nie boją. I do nich się strzela właśnie. Strzelają po prostu byli agenci, ludzie, którzy się boją. Ja naprawdę jeszcze jedna rzecz. No ta książka będzie wydana w nakładzie tam 2 czy 4 tysięcy. No to też jest już manipulacja, ale nie ze strony IPN-u, tylko no, tych, którzy chcą za wszelką cenę nie dopuścić do wydania tej książki. Jeżeli Państwo byście dostali taką książkę, to naprawdę jest kilka tygodni czytania. To nie tak Donald Tusk właśnie 2 godziny w nocy se przerzuci przy goleniu i już będzie wiedział, czy prawda, czy nieprawda. No, nie wszyscy są Donaldami, Tuskami, nie są komputera w głowie, więc trzeba to naprawdę przeczytać. Ja to przeczytałem bardzo uważnie. Jestem pod dużym wrażeniem, chociaż tam nie ma odpowiedzi na wszystkie pytania, bo autorzy wyraźnie zaznaczają, następni badacze niech idą do IPN-u, niech piszą i niech właśnie dopiszą te odpowiedzi, na odpowiedzi na te pytania, które jeszcze nie zostały rozwiązane.